W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie odbyła się konferencja w ramach projektu Startupy w Pałacu – Innowacje Młodych. Celem wydarzenia jest m.in. promowanie potencjału ludzi młodych.
Na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego przybyli innowatorzy z polskich szkół oraz przedstawiciele środowiska startupowego. Uczniowie zaprezentowali swoje wynalazki.
Prezydent zaznaczył, że Polska chce chwalić się rozwiązaniami młodych innowatorów i szeroko pokazywać ich pomysły.
Przypomniał, że ścieżkę rozwoju małych innowacyjnych biznesów wytyczały dotąd Stany Zjednoczone.
I ja chciałbym, żeby dało się też w naszym kraju, żeby można było nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Szwajcarii, nie tylko w Finlandii, gdzie byliśmy, gdzie właśnie z młodymi ludźmi tworzącymi w Polsce startupy, rozwijającymi się w naszym kraju, odwiedzaliśmy akceleratory startupowe, ale żeby takie możliwości były stwarzane u nas.
Prezydent Andrzej Duda dodał, że jego siedziba jest otwarta na właścicieli startupów. W pałacu można pokazywać swoje rozwiązania, uzyskać drogę do kontaktu z przedsiębiorstwami lub aplikować o dofinansowanie swoich działań.
Konferencja organizowana była przez Kancelarię Prezydenta przy wsparciu m.in. Urzędu Patentowego. Startupy gościły w Pałacu Prezydenckim po raz piąty.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o 2% kredycie na zakup pierwszego mieszkania, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki.
Proponowane regulacje zakładają, że pożyczkę z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia. Kredytobiorcy będą mogli uczestniczyć w rządowym programie pod warunkiem, że nie mają lub nie mieli mieszkania na własność.
W przypadku małżeństw maksymalna kwota pożyczki to 600 tysięcy złotych, a dla jednej osoby 500 tysięcy. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tysięcy złotych.
Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że to kolejna propozycja jego rządu w kwestii mieszkalnictwa. Dodał, że program Pierwsze Mieszkanie to realna pomoc dla wielu Polaków.
To rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania i na możliwościach oszczędzania przez lata wraz z premią, którą państwo przekazuje tym, którzy oszczędzają. Premią oraz eliminacją podatku Belki w tym przypadku. Bezpieczny kredyt jest dla osób, które są gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie lub swój pierwszy dom jednorodzinny i te proste procedury, proste zasady, które wdrażamy, są czymś, co ma zwiększyć dostępność do mieszkań w całej Polsce.
Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy około 16 miliardów złotych.
Proponowane przepisy mają wejść w życie 1 lipca.
Wobec bezprecedensowych prób zdyskredytowania świętego Jana Pawła II księża biskupi zaapelowali o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych Polaków.
Wezwanie pojawiło się w komunikacie z 394 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Księża biskupi wskazali też, że przeprowadzony proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie co do świętości Jana Pawła II.
Na konferencji po zakończeniu obrad metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś odniósł się do ostatnich zarzutów formułowanych wobec papieża Polaka.
Oskarżany o zamiatanie pod dywan czy o lekceważenie zła w kościele jest papież, który jako pierwszy, nie boję się tego powiedzieć, podniósł temat rozliczenia się kościoła ze złem. Dzisiaj jest traktowany jako ktoś, kto to zło w kościele ukrywał, zamiatał pod dywan. To jest dramatyczne, także dlatego, że o tym jego podejściu do zła w kościele my w ogóle nie mówimy.
Ksiądz biskup Sławomir Oder, ordynariusz gliwicki, który był także postulatorem procesu beatyfikacyjnego papieża Polaka, zwrócił uwagę, że miał on wyjątkowy przebieg.
Po raz pierwszy Kościół zdecydował o rozpoczęciu procesu przed upływem 5 lat od momentu śmierci kandydata na ołtarze, wskazał.
Motywy były ewidentne. Był to przede wszystkim napływ ludu Bożego, zarówno przed śmiercią, w chwili umierania, papieża, jak i w okresie poprzedzającym jego pogrzeb, a później w trwających nieustannie, pomimo upływającego czasu, aż do dzisiaj, pielgrzymkach, które napływają do grobu świętego Jana Pawła II.
Ksiądz biskup przypomniał, że decyzję w tej sprawie podjął papież Benedykt XVI.
Księża biskupi zdecydowali też o rozpoczęciu prac nad powołaniem zespołu niezależnych specjalistów do podjęcia badań dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli wraz ze Związkiem Zawodowym Solidarność sprzeciwiają się próbom zdyskredytowania świętego Jana Pawła II.
Apel społeczności Centrum w obronie papieża Polaka to reakcja na reportaż TVN, w którym jest on oskarżany na podstawie głównie dokumentów SB.
Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej profesor Elżbieta Starosławska zaznaczyła, że te ataki pozbawione są jakichkolwiek zasad etyki i moralności.
Profesor podkreśliła, że ojciec święty Jan Paweł II kochał dzieci i młodzież, widząc w nich wielką nadzieję Kościoła i świata. Wskazała również, że Jan Paweł II solidaryzował się z ofiarami pedofilii i w imię szacunku dla prawdy podjął szereg konkretnych działań.
Stolica Apostolska za pontyfikatu naszego Jana Pawła II przystąpiła do konwencji ONZ o prawach dziecka i tam w artykule 1934 jest mowa o ochronie dzieci przed nadużyciami seksualnymi. Wydanie było katechizmu również Kościoła Katolickiego przy bardzo dużym zaangażowaniu naszego papieża i tam również jest w czterech punktach aż mowa o właśnie dzieciach, młodzieży na temat pedofilii, że też jest takie sformułowanie, że młodzi noszą jej piętno przez całe życie. Ukarał wielu księży i biskupów za nadużycia seksualne, a w 2001 roku wydany został dekret Sacramentorum Sanctitatis Tutela, przecież ogłaszający normy postępowania w przypadku ciężkich przestępstw, w tym pedofilii.
W apelu społeczności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zapewniono też, że jako Polacy, patrioci i katolicy jesteśmy zawsze i będziemy obrońcami najważniejszych dla nas wartości i godności człowieka, które reprezentował święty Jan Paweł II.
Z całym stanowiskiem Centrum można się zapoznać na naszej stronie internetowej.
We wtorek w Zakopanem spotkali się przedstawiciele kilku samorządów z południa Polski, którzy deklarowali swoją miłość, jak to podkreślili, do największego Polaka oraz obronę dobrego imienia świętego Jana Pawła II.
Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zaapelował do samorządowców z regionu, by wzorem Sejmu przyjęli u siebie uchwały broniące dobrego imienia świętego papieża Polaka. Takie uchwały mogłyby przyjąć 182 małopolskie samorządy. Byłby to ważny przekaz z Małopolski, skąd pochodzi Karol Wojtyła, podkreślił wojewoda Łukasz Kmita.
Liczę na to, że zdrowy rozsądek, szacunek dla lokalnej społeczności, szacunek także dla głosu mieszkańców, który szczególnie mocno wybrzmiewa w Małopolsce, weźmie górę i wiele z samorządów podejmie takie uchwały. Celem tej uchwały jest przypomnienie dziedzictwa Jana Pawła II, jego nauczania.
Na wtorkowym spotkaniu obecni byli samorządowcy z Zakopanego, Poronina, Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska, Białego Dunajca, Nowego Targu, Zakliczyna i Wadowica, także radni i starostowie z powiatu tatrzańskiego i wadowickiego.
Założyciel ruchu Światło Życie, ksiądz Franciszek Blachnicki, został otruty. Tak wynika z przeprowadzonego śledztwa.
Informacje przekazali we wtorek na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, prezes IPN-u dr Karol Nawrocki i prokurator Andrzej Pozorski.
Więcej Piotr Zembrzuski.
Ksiądz Franciszek Blachnicki to jeden z najbardziej inwigilowanych przez komunistyczne służby duchownych. Śledztwo w sprawie śmierci kapłana zostało wznowione w 2020 roku. Ustalenia śledczych przedstawił minister Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny powiedział, że ksiądz Blachnicki został zamordowany na polecenie komunistów, gdyż był dla nich wielkim zagrożeniem jako twórca młodzieżowego ruchu.
Budował nową formację i stwarzał możliwość innego kształtowania, zwłaszcza młodego pokolenia Polaków w okresie PRL-u. Mało tego, podejmował również inicjatywy, które wykraczały poza granice Polski, które zmierzały do tego, aby poprzez wiarę, poprzez chrześcijaństwo, poprzez spotkanie z Jezusem Chrystusem, bo takie było założenie duchowości ruchu Światło-Życie, oddziaływać również na inne społeczeństwa bloku komunistycznego, doprowadzając ostatecznie do upadku systemu komunistycznego.
Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko przeciwko narodowi polskiemu Andrzej Pozorski powiedział, że twórca ruchu Światło-Życie został otruty.
Ponad wszelką wątpliwość ustaliliśmy, że śmierć księdza Franciszka Blachnickiego, która miała miejsce 27 lutego 1987 roku, nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie śmiertelnych substancji toksycznych.
Od 1995 roku trwa proces beatyfikacyjny księdza Franciszka Blachnickiego.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu została otwarta wystawa pod tytułem My z Wami. Na zdjęciach zobrazowano, w jaki sposób Polacy bezinteresownie z potrzeby serca otwierali swoje domy i pomagali Ukraińcom od pierwszych dni rosyjskiej inwazji.
W inauguracji ekspozycji wziął udział m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz europoseł Beata Mazurek. Polityk wskazała, że mimo iż przyjęliśmy miliony osób, w Polsce nie powstał obóz dla uchodźców, jak dzieje się to w innych państwach.
A z kolei wicemarszałek Ryszard Terlecki podkreślił, że wojna na Ukrainie zaczęła się już w 2014 roku. Przez 8 lat Polska mówiła o tym, ale nie spotkało to się ze stosowną reakcją.
Gdyby było inaczej, nie doszłoby do tej wojny. Dzisiaj musimy bronić Ukrainy, musimy bronić naszych granic, musimy bronić naszych państw i wreszcie musimy bronić Europy. Ukraina przez rok, ten ostatni szczególnie, stawia bardzo twardy, bohaterski opór. A my robimy, co jest w naszej mocy i o tym jest ta wystawa. I to jest też apel do Europy, do całego świata, że musimy robić to nadal. Musimy pomagać uchodźcom, musimy chronić ich kobiety i dzieci, ale też musimy wysyłać broń, musimy wysyłać amunicję, musimy szkolić żołnierzy ukraińskich, bo bez tego Ukraina nie zwycięży, bo bez tego nie zwycięży nasz region, nie zwycięży Europa.
Na 42 planszach są reporterskie zdjęcia ukazujące zróżnicowany wysiłek władz Rzeczypospolitej, a także jej obywateli włożony w dzieło pomocy uchodźcom wojennym.
Po rosyjskiej inwazji granice Polski przekroczyło ponad 10 milionów ukraińskich obywateli, informuje Straż Graniczna. Około 1 300 000 z nich zostało w naszym kraju na stałe.
To były wiadomości w Radiu Maryja.